Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co tydzień zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj skoki, no tak trochę z obowiązku, ale musimy o tym powiedzieć. Będzie też piłka ręczna i tu same dobre wiadomości. No i oczywiście piłka nożna, złota piłka ligi zagraniczne, to występy Polaków. No i Ekstraklasa oczywiście i Liga Mistrzów. Ale zaczniemy od skoków. Kolejne dwa konkursy indywidualne za nami, tym razem w Finlandii, wrócę. No i niestety nie mamy dobrych wiadomości. Może troszkę lepiej było w kwalifikacjach, ale w konkursach było źle. W pierwszym konkursie najlepszy z Polaków Kamil Stoch dopiero na 8 miejscu. W 30 tylko poza Stochem jeszcze żyła. On był na miejscu 23, ale w niedzielę to już był naprawdę dramat. 23 to tym razem najlepszy z Polaków Jakub Wolny, no i 27 Piotr Żyła, który bardzo dobrze spisał się w pierwszej serii, ale w drugiej tylko 112 metrów przy pierwszym skoku 140.
Ciężko coś dobrego rzeczywiście powiedzieć o występie biało-czerwonych w ostatni weekend na skoczni w Ruce. Tak jak wspomniałeś, w sobotę Kamil Stoch na 8 miejscu i Piotr Żyła na 23, tylko dwóch Polaków w 30. Następnego dnia mieliśmy taką samą sytuację, tylko Jakub Wolny i Piotr Żyła zapunktowali. No, liczyliśmy na to, że po tej nieudanej inauguracji w Niżnym Tagile ta dyspozycja biało-czerwonych będzie nieco lepsza. No okazuje się, że problem chyba jest troszkę głębszy. Najbardziej mnie osobiście rozczarowuje postawa Dawida Kubackiego, który w kolejnym konkursie ma problem z tym, żeby awansować nawet do czołowej 30.
Trzeci
w zeszłym
rzędu.
Roku
trzeci
był
rzędu
nie do pomyślenia.
Kiedy nie awansował. I też nie pamiętam, kiedy zawsze mieliśmy gorsze te początki sezonu, ale aż tak złe, no naprawdę nie pamiętam.
No trudno sobie przypomnieć. No, w ostatnich latach rzeczywiście bywało z tym różnie, ale już po dwóch weekendach no, wyglądało to już zdecydowanie lepiej, a na chwilę obecną trudno znaleźć jakieś symptomy i powody ku temu, żeby być optymistą. No, być może ten konkurs w następny weekend, te zawody w Wiśle przyniosą jakieś przełamanie, chociaż trudno też na to liczyć.
Ale też mieliśmy drugi hit, taki negatywny, można powiedzieć, w tych konkursach w Finlandii, bo proszę sobie wyobrazić, że do obu tych konkursów nie zakwalifikował się Norweg Granerud.
No tak, no to jeżeli my mówimy, że mamy jakiś problem, to co dopiero ma powiedzieć Halvor Egner Granerud.
Tylko, że on wygrał poprzedni konkurs w Niżnym Tagile, a w pierwszym był trzeci.
No tak, tu akurat można mówić o wypadku przy pracy.
Co do zwycięzców. W pierwszym Kobayashi, a w drugim Andrzej Laniszek. Słoweniec już w tym pierwszym konkursie był blisko wygranej. Minimalnie przegrał tam z Japończykiem. Był na miejscu drugim.
No Kobayashi może mówić o dużym pechu, bo najpierw w zeszłym tygodniu został zdyskwalifikowany podczas kwalifikacji za nieregulaminowy kombinezon. Teraz po sobotnich zawodach zwycięskich w niedzielę okazało się, że ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, w związku z tym rzecz jasna nie mógł wystartować w tych zawodach. Skorzystał z tego Laniszek, który naprawdę znakomicie prezentuje się na początku sezonu i rzeczywiście po drugim miejscu w sobotę, teraz w zawodach niedzielnych nie miał konkurencji, ale też warto podkreślić stabilną formę chociażby Karla Geigera, który w sobotę był co prawda piąty, ale w niedzielę już był tuż za Laniszkiem i to właśnie Geiger po czterech konkursach jest liderem klasyfikacji generalnej.
Najlepszy z Polaków 13 Kamil Stoch, później gdzieś daleko, daleko na 29 miejscu Piotr Żyła. Następne konkursy już w Wiśle 4 i 5 grudnia. No i z tym czwartym, jak tak dalej pójdzie, może być problem, bo to jest konkurs drużynowy.
No rzeczywiście, zawsze jak były konkursy drużynowe, to mieliśmy taki spokój, że jest zawsze ta czwórka mocnych zawodników, chociażby w zeszłym sezonie mieliśmy taki żelazny kwartet Kubacki, Stoch, Stękała i Żyła. No teraz będzie rzeczywiście problem, ale i minus, kogo do tej drużyny wziąć, żeby powalczyć o dobry wynik.
To tyle, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Zobaczymy za tydzień, czy będzie lepiej. Jeszcze piłka ręczna, a konkretnie Liga Mistrzów i pojedynki Vive z Wielką Barceloną. Barceloną, która, przypomnijmy, jest aktualnym zwycięzcą Ligi Mistrzów właśnie w piłkę ręczną. No i do ubiegłego, nie, do dwóch tygodni wcześniej była niepokonana u siebie w hali od kilku lat. Przerwała to ekipa Vive, która na wyjeździe potrafiła z Barceloną wygrać, a tydzień temu w rewanżu już u siebie również wygrała 29-27, kończąc ten mecz 6-0. Tam gracze Barcelony przez parę dobrych minut nie potrafili zdobyć bramkę. No i ekipa Vive prowadzi w swojej grupie i to zdecydowanie, ma tych punktów 14. Przegrała tylko swoje pierwsze spotkanie na wyjeździe z drużyną z Rumunii, a to jest też chyba najsilniejsza ekipa w historii, ekipa, najsilniejsza grupa w historii Ligi Mistrzów, bo tam oprócz Vive, Barcelony mamy Veszprem, mamy PSG, mamy Flensburg. No nie pamiętam, czy tak silna grupa już w Lidze Mistrzów była. No i Vive jest bardzo bliskie, aby z tej grupy awansować i to jeszcze z dobrego miejsca, aby to toczyło się tak dalej. Nam jeszcze została piłka nożna, ale o niej za moment. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, w tym ogłoszono oficjalnie zdobywców złotej piłki. No, nad Wisłą wszyscy liczyliśmy, że w końcu tą złotą piłkę otrzyma Robert Lewandowski. No było blisko, ale jednak to Messi po raz siódmy otrzymał tą prestiżową nagrodę. No cóż, szkoda. No dużo głosów rozczarowanych, nie tylko z Polski, które pojawiają się po tym ogłoszeniu wyników. No ale też trzeba powiedzieć, że drugie miejsce Roberta Lewandowskiego to najlepsze miejsce Polaka w historii.
No właśnie, warto też spojrzeć na to wszystko z drugiej strony, ponieważ Robert Lewandowski rzeczywiście, zajmując drugie miejsce w tym plebiscycie, poprawił najlepsze osiągnięcia biało-czerwonych z 1974 1984 roku i z 1982 roku, kiedy to Kazimierz Dejna i Zbigniew Boniek zajmowali w tym plebiscycie trzecie miejsce. Teraz mamy oczywiście drugie miejsce, ale co też warto podkreślić, France Football wymyśliło, że w tym roku zostanie przyznana taka nagroda specjalna, której wcześniej nie przyznawano. Najlepszy napastnik 2021 roku i tutaj rzeczywiście piłkarz Bayernu Monachium i reprezentant Polski Robert Lewandowski otrzymał taką nagrodę. No i rzeczywiście możemy polemizować, porównując osiągnięcia obu tych piłkarzy w ostatnich 12 miesiącach. Wiemy, że jeżeli chodzi o te indywidualne cyfry, to Lewandowski bił Messiego na głowę, szczególnie w tym ostatnim półroczu, gdzie Argentyńczyk miał duży problem, żeby w ogóle trafić w lidze w barwach PSG. No ale też nie zapominajmy, że był to rok dużych turniejów, było zaległe Euro 2000, podczas którego chociaż Robert Lewandowski robił co mógł, strzelił 3 gole, to jednak nasza reprezentacja z grupy nie wyszła. Z kolei Argentyńczyk Lionel Messi poprowadził rzeczywiście swoją reprezentację do triumfu w Copa America, będąc zdecydowanym liderem swojej drużyny.
Ta nagroda France Football charakteryzuje się tym, że wybierają dziennikarze z całego świata, też dziennikarze z takich krajów, które
bardzo egzotyczne,
tak, dużo z piłką nie mają wspólnego. No i czasami wydaje się, że to jest trochę taki bardziej plebiscyt popularności. Przynajmniej w ostatnich latach coś takiego się zrobiło. Oczywiście nie odbieramy zasług Messiego, no bo tego nie możemy zrobić, jeżeli chodzi o ogólne osiągnięcia. Chodzi po prostu o ostatni okres czasu, gdy porównamy jego czy Lewandowskiego indywidualnie, też nie zupełnie drużynowo, no bo to też ma być nagroda indywidualna, a nie drużynowa, a czasami właśnie jest też inaczej. No i największy taki żal i szkoda, że po prostu trochę z niewiadomych powodów, no niby przez pandemię, tą nagrodę odwołano rok temu, bo wtedy Lewandowski, no patrząc tak realnie, no nie miał konkurencji.
No rzeczywiście szkoda, że taką decyzję podjęto w ubiegłym roku. No, sam Messi na to zwrócił uwagę podczas odbierania nagrody, gdzie stwierdził, że rzeczywiście Lewandowskiemu takie trofeum należało się za rok 2020, no ale niestety czasu już nie cofniemy i musimy poprzestać na tym, co mamy obecnie.
Zbręczono też oprócz tej nagrody pocieszenia trochę dla Lewandowskiego, jak mówiłeś, dla najlepszego strzelca, chociażby nagrodę dla najlepszego piłkarza młodego pokolenia. Tutaj ją otrzymał Pedri z Hiszpanii, z Barcelony.
Zgadza się i również zawodnik, a w sumie zawodniczka Barcelony została uhonorowana złotą piłką kobiet. Jest to Alexia Putellas, reprezentantka Hiszpanii. No i jeszcze przyznano trofeum Jaszyna, czyli nagrodę dla najlepszego bramkarza i tutaj wielkiego zaskoczenia nie mieliśmy, ponieważ zwyciężył golkiper reprezentacji Włoch i obecnie PSG Gianluigi Donnarumma.
I jeszcze bardzo szybko przechodzimy do Ligi Mistrzów, bo tutaj już piąta kolejka za nami. No a dzieje się naprawdę dużo. Niektóre rozstrzygnięcia poznamy dopiero w ostatniej, szóstej kolejce, ale po kolei od grupy A sobie zaczniemy. Manchester City PSG, tutaj zwycięstwo 2-1 City, no i też w tej grupie w drugim spotkaniu mieliśmy pogrom, bo klub Brisz przegrał z niemieckim Lipskiem u siebie aż 0-5.
No i po pięciu kolejkach w tej grupie znamy już wszystkie rozstrzygnięcia najważniejsze tak naprawdę. Jeżeli chodzi o mecz Manchesteru City z PSG, to pierwsza połowa wyglądała tak, że City grało, PSG tak naprawdę w większości akcji się przyglądało, ale wystarczyło jedno skuteczne wyjście i to Paryżanie wyszli na prowadzenie. No ale Manchester City grał swoje, strzelił 2 gole, odwrócił los tego spotkania. Jeżeli chodzi o starcie Lipska z klub Brisz, no to tutaj rzeczywiście rozmiar zwycięstwa drużyny z Lipska jest zaskakująco wysoki, biorąc też pod uwagę plagę absencji w zespole z Niemiec. No a klub Brisz pod niezłym początku fazy grupowej wyraźnie zwolniło tempo I po 5 kolejkach Manchester City z PSG już są pewne awansu do 1/8 finału.
W grupie B, tutaj mamy bardzo ciekawie, oprócz tego pierwszego miejsca, które jest już pewne i będzie przysługiwać Liverpoolowi, który wygrał 2-0 z Porto u siebie, no to za plecami Liverpoolu zacięta walka. No i tutaj trochę Atletico Madryt skomplikowało sobie drogę do awansu, przegrywając u siebie z Milanem 0-1 i spadając na miejsce ostatnie.
A na drugiej, teraz na drugim biegunie będzie Milan miał szansę rzeczywiście na to, żeby wyjść z tej grupy, co jeszcze niedawno wydawało się wręcz niewiarygodne. Problem polega na tym, że Rossoneri mierzą się w ostatniej serii z Liverpoolem. Plus dla nich taki jest, że grają po pierwsze na własnym stadionie, a po drugie Liverpool już jest pewny awansu z pierwszego miejsca, więc niewykluczone, że trener Jurgen Klopp w tym meczu postawi przeważnie na zawodników rezerwowych. No a rzeczywiście i Porto, i Atletico Madryt w tym drugim bezpośrednim meczu też będą walczyć o to, żeby wywalczyć sobie awans do 1/8 finału. Aby osiągnąć ten cel, drużyna Smoków musi po prostu ten mecz wygrać.
W grupie C duża niespodzianka w wykonaniu Sportingu Lizbona, który poradził sobie dosyć łatwo z Borussią 3-1. No a Besiktas Stambuł bez niespodzianek u siebie przegrał z Ajaxem Amsterdam 1-2. Tu znowu dwie bramki rewelacji tego sezonu Ligi Mistrzów, czyli Sebastiana Hallera.
Co ciekawe, Haller rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowej, dopiero później pojawił się na boisku, ale nie przeszkodziło mu to w tym, aby dwukrotnie pokonać bramkarza rywali. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie, to rzeczywiście ogromna niespodzianka, bo tutaj wydawało się, że w tej grupie to Borussia będzie walczyła o to, żeby awansować do fazy pucharowej.
Nawet z pierwszego miejsca.
Tak, a stało się jednak inaczej. Niespodziewana porażka w Lizbonie i już wiemy, że zarówno Ajax, jak i Sporting z pewnym awansem do 1/8 finału Ligi Mistrzów, natomiast Borussia Dortmund na pewno zagra w Lidze Europy na wiosnę.
W grupie D faworyci nie zawiedli. Inter Mediolan u siebie pokonał Shakhtar Donetsk 2-0, a Real Madrid na wyjeździe wygrał 3-0 z Szerifem Tiraspol.
Tutaj rzeczywiście nie było żadnych niespodzianek, nawet w wykonaniu Szerifa Tiraspol, który pamiętamy, że przecież jakiś czas temu pokonał Real i to w Madrycie. Teraz udany rewanż królewskich. No i tam też sytuacja jest już klarowna, jeżeli chodzi o grupę D. Wiem, że awans wywalczyły Real Madryt i Inter Mediolan, czyli ci główni faworyci. Natomiast Szerif Tiraspol w nagrodę za swoją dobrą postawę na początku fazy grupowej na wiosnę zagra w Lidze Europy.
W grupie E Dynamo Kijów u siebie przegrało z Bayernem Monachium, pewnym już Bayernem awansu z pierwszego miejsca. Tutaj piękna bramka z przewrotki Roberta Lewandowskiego. Bayern wygrał 2-1, a w Barcelonie Barcelona nie udał jej się rewanż nad Benficą Lizbona. Mieliśmy 0-0, no i przez to Barcelona trochę sobie skomplikowała sytuację, aby awansować, bo musi wygrać na wyjeździe z Bayernem, a to będzie trudne, nawet jak Bayern już jest pewny awansu.
No właśnie, Barcelona miała szansę na to, żeby wyprzedzić Benficę po tych 5 kolejkach. Stało się jednak inaczej rzeczywiście za przyczyną tego bezbramkowego remisu, chociaż trzeba przyznać, że ta gra zespołu Dumy Katalonii pod wodzą Xaviego wygląda już dużo lepiej niż miało to miejsce za Ronalda Koemana. Niestety mankament jest jeden, chodzi oczywiście o skuteczność, dlatego też był bezbramkowy remis, a Robert Lewandowski oczywiście podreperował swój dorobek bramkowy w Lidze Mistrzów w bardzo efektowny sposób, tak jak wspomniałeś, za pomocą przewrotki. No i wiem, że Bayern już jest pewny awansu. Barcelona, aby ten awans przyklepać, musi zwyciężyć w Monachium. Być może takim małym plusikiem dla Barcelony będzie fakt, że spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności, a to ze względu na restrykcje epidemiczne w Niemczech.
Ale Lewandowski pewnie zagra. W grupie kolejnej, w grupie F, Villarreal przegrał siebie z Manchesterem United 0-2, a szwajcarski Young Boys Berno zremisował z Atalantą Bergamo 3-3.
Manchester United już pod wodzą Michaela Carricka, więc bez Ole Gunnara Solskiera na ławce rezerwowych, który też zaskoczył chociażby tym, że posadził na ławce Bruno Fernandesza, chociaż też słyszałem głosy, że ten zawodnik powinien troszkę odpocząć ze względu na to, że rzeczywiście grał wszystko od deski, deski do deski, ale ten manewr okazał się skuteczny. Bramka Cristiano Ronaldo, w końcu też dla United trafił Jadon Sancho. No a w tym drugim meczu działo się sporo, wbrew pozorom. Young Boys Berno, Atalanta, Bergamo. Tam gospodarze prowadzili już 3-2, ale drużyna z Bergamo walczyła do końca i za sprawą Muriela wywalczyła cenny remis. No i na chwilę obecną pewne awansu z tej grupy jest tylko United, a Villarreal i Atalanta biją się o drugie miejsce.
Bardzo ciekawie jest w grupie G. No śmieliśmy się przed sezonem, że to będzie nudna grupa, ale tak wcale nie jest. Tutaj francuskie Lille wygrało z austriackim Red Bull, a Sevilla no w końcu wygrała. Wygrała u siebie z Wolfsburgiem 2-0.
No i tak naprawdę wiemy, że nic nie wiemy w tej grupie. No rzeczywiście każdy może wygrać z niej każdy może wygrać z każdym, rzecz jasna. Jeżeli chodzi o Sevillę, to co ciekawe, dopiero pierwsze zwycięstwo tej drużyny w tegorocznej fazie grupowej Ligi Mistrzów. No długo musieli na to czekać. Lille pokonał z kolei Salzburg, który po dobrym starcie wyraźnie zwolnił w tej drugiej fazie rozgrywek grupowych. No i sytuacja wygląda obecnie tak, że Lille jest liderem z dorobkiem 8 punktów, Salzburg ma punktów 7, Sevilla 5, a Wolfsburg Sevilla 6, a Wolfsburg 5, czyli tak naprawdę 3 punkty różnicy między pierwszym a ostatnim zespołem i wszystko jest tam jeszcze możliwe.
W grupie Haza, to w ostatniej grupie, wszystko jest jasne. Tutaj Chelsea wzięła rewanż na Juventusie, wygrywając aż 4-0. Malmö zremisowało Zenitem Sankt Petersburg 1-1.
No tutaj jeżeli chodzi o Chelsea, to te rozmiary zwycięstwa są zaskakujące, ale gdyby nie Wojtek Szczęsny, to mogłoby być to jeszcze gorzej dla Juventusu, ale jeżeli chodzi o grupę H, no to wiadomo, że zarówno Chelsea, jak i Juventus już z pewnym awansem, a Zenit zagra w fazie Pucharowej Ligi Europy.
Nam jeszcze została Ekstraklasa i Liga Europy, ale o niej za moment.
Il vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va.
Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi.
Todo tiene música si está
solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
Per la strada una canzone. Por las calles las canciones.
Un día dura apenas un momento, cuando estoy con ella se me olvida el tiempo.
Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi, è tutta un'altra musica con lei.
Solo si está, no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone, una canzone.
Por las calles las canciones.
Zaczniemy od Ligi Europy. Tam Legia na wyjeździe grała z angielskim Leicester City. No niespodzianki nie było. Legia przegrała 1-3. Cieszy chociaż ta jedna bramka, chociaż tam zmarnowany karny, bramka z dobitki. No cóż, może taki lekki przebłysk Legii przed dalszą częścią sezonu. Po tej porażce Legia ma jeszcze szansę na drugie miejsce w tej grupie. No będzie ciężko, będzie to ciężkie do zrealizowania, bo ostatni mecz ze Spartakiem u siebie, ze Spartakiem, który w tej kolejce pokonał włoskie Napoli. No i to tyle. Jeszcze oczywiście powiemy na zakończenie tej grupy, jak to wszystko się skończyło, a nam została 16. kolejka Ekstraklasy na koniec. No, w Ekstraklasie jak zwykle dużo się dzieje. Piast Gliwice podejmował u siebie Bruk Bet Termalikę Nieciecze. No i skończyło się 2-1, czyli bez niespodzianki.
Pierwszy w tym sezonie tak naprawdę mecz toczony w zimowych warunkach, grany pomarańczową piłką, bo widzimy rzeczywiście, jaka jest pogoda za oknem, a jeżeli chodzi o to, co działo się na boisku, to Termalika do przerwy prowadziła w Gliwicach, ale niestety nie udało im się utrzymać korzystnego rezultatu, przez co z kompletu punktów cieszy się Piast.
Wisła Kraków podejmowała Beniaminka, rewelację w tym sezonie Ekstraklasy, czyli Radomiak Radom, no i o Wiśle można powiedzieć tyle, że ścigają się chyba z Legią na ilość przegranych spotkań w tym sezonie, bo to była 9. porażka. Wisła przegrała 0-1.
Ja tylko dodam, że Radomiak z kolei śrubuje znakomitą serię ligowych zwycięstw z rzędu. W tym momencie ta seria wynosi 5.
Górnik Łęczna u siebie podejmował Górnik Zabrze. No i przegrał 1-2 i chyba na dobre przełamał się Lukas Podolski, zdobył bramkę tutaj na 1-1 dla Górnika Zabrze, no i to jego druga bramka w kolejnym spotkaniu, też bramka bardzo ładna, taka w jego stylu.
No właśnie, bramka przedniej urody, uderzenie sprzed pola karnego, piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki, a Górnik Łęczna przez 4 minuty była taka sytuacja, że Górnik Łęczna miał 12 punktów, Legia 9 i to Legia była na ostatnim miejscu w tabeli przez te 4 minuty, ale później wynik uległ zmianie i obecnie Górnik oczywiście nadal z 9 punktami.
Śląsk Wrocław podejmował siebie Stal Mielec i chociaż grał w osłabieniu dużą część tego spotkania, to wygrał ten mecz 2-1. Bramki padały w samej końcówce spotkania.
W Szczecinie bardzo ciekawe spotkanie pomiędzy Pogonią a Lechią Gdańsk. Mecz z gatunku tych na szczycie. Mierzyły się zespoły mające naprawdę wysokie cele w tym sezonie. No i chyba mało kto się spodziewał, że Portowcy aż tak pewnie rozbiją zespół z Trójmiasta. Bohaterem meczu został Kamil Grosicki, który musiał wejść z ławki rezerwowych, ale popisywał się znakomitymi podaniami, które na gole zamieniali jego koledzy. No ale ja też po serii dobrych występów, no taki zimny prysznic.
Tak, Grosicki zagrał kolejne dobre spotkanie. No już pojawiają się głosy, że powinien zostać powołany w marcu przez trenera. Zobaczymy, czy tą formę utrzyma. No a Pogoń, świetny mecz, naprawdę. Raków Częstochowa u siebie podejmował Zagłębie Lubin. No tam mieliśmy takie pozasportowe różne wydarzenia, zabrakło oświetlenia.
Tak, ale podobno w całej Częstochowie wysiadło światło, ale mimo wszystko tutaj nie ma co usprawiedliwiać klubu, bo powinni być przygotowani na zasilanie awaryjne.
No ale skończyło się po wznowieniu tego spotkaniu dobrze dla gospodarzy, nawet bardzo dobrze, bo 4-0.
W Płocku Wisła podejmowała Krakowie, a jak wiemy, że mecz w Płocku, to możemy w ciemno zakładać, że Wisła zdobędzie 3 punkty.
Przynajmniej w tym sezonie.
Tak też się stało. Nawciarze oczywiście dopisują sobie kolejny domowy dorobek punktowy. No a Jacek Zieliński po niezłej inauguracji w roli trenera pasów tym razem oprzedł się smakiem.
Lech Poznań wygrał derby z Wartą Poznań 2-0, czyli bez niespodzianki.
Tak, rzeczywiście, chociaż Lech przez długi czas tego meczu się męczył, szczególnie w pierwszej połowie. Dopiero w drugich 45 minutach znaleźli piłkarze Kolejorza sposób na defensywę Warty. Warte podkreślenia jest to, że kolejną bramkę w tym sezonie po dłuższym czasie strzelił Mikael Iszak.
No i ostatnie spotkanie. Legia Warszawa podejmowała Jagiellonię Białystok. Do bramki Legii wrócił Artur Boruc, no i wrócił też wynik 0 przy straconych bramkach. Legia wygrała 1-0.
Tutaj bez ogródek możemy mówić o dużej niespodziance, bo wiemy, że jak wyglądała seria Legii w ostatnich tygodniach, ale to zwycięstwo było okupione kontuzjami i to bardzo ciekawa sytuacja, bo tam wszedł Johansson za Jędrzejczyka, za Johanssona wszedł Rose, a za Rozego wszedł Pekard. Wszyscy trzej obrońcy kontuzjowani, ale dla Legii najważniejsze są te cenne trzy punkty.
Ale między tymi kontuzjami Johansson zdobył tą jedyną bramkę. Lech Poznań na pierwszym miejscu, 35 punktów, na drugim Pogoń Szczecin 32 i 30 punktów ma Lechia Gdańsk. My już dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.